Brzyska 9, ośrodek rehabilitacji.
Takich zwierząt, konkretnie mówiąc, zajmuje się ptakami. Z głównym naciskiem właśnie na gatunki nasze rodzime chronione.
Jak one tu trafiają?
Wie pani, różnymi drogami. Często jest tak, że po prostu ludzie znajdują ich przez przypadek gdzieś tam we fosie, na poboczu, w lesie, będąc na spacerze. Podczas kolizji drogowych dochodzi do tego, że osoba, która miała kolizję z takim ptakiem, go zabezpiecza i przywozi bezpośrednio tutaj. Czy też nawet urzędy gminy przywożą, ale najwięcej jednak ludzie prywatni. Ludzie, którzy po prostu chcą pomóc i to jest, bym powiedział, największy współczynnik. Powstanie ośrodka było takim dopełnieniem, ale zarazem też czystym przypadkiem. Gdyż zajmowałem się tym od lat, no ale trzeba wziąć to pod uwagę, że dobre uczynki nie idą w parze z prawem. I próbując ratować zwierzę, musimy mieć tą świadomość, że przetrzymywanie go bez zgody no jest niestety wbrew prawu. Doszło to do mnie, można powiedzieć, dość późno, ale stwierdziłem, że zaraz. No jeśli i tak to robię, to czego nie robić, to tak jak należy. Któregoś dnia po prostu postanowiłem zadzwonić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Później jeszcze z Markiem z Fundacji Bieszczadzików porozmawiałem, wytłumaczył mi, złożyłem stosowne dokumenty, dostałem pełną zgodę i tymi sposoby no, otworzyłem ośrodek. Nie ogłaszałem się specjalnie nigdzie, gdyż namiary na to miejsce jest na głównej stronie ministerstwa, także jeśli ktoś chce, zawsze może tam odnaleźć adresy wszystkich ośrodków na terenie całego kraju. I nie przypuszczałem wtedy, że to pójdzie na taką skalę. Bo jednak na początku, były lata poprzednie, było to kilka sztuk w skali roku. Jak się to rozpowszechniło, no, poszło z grubej rury i teraz no jest tego jak jest. Chociaż w tej chwili nie ma dużo, bo samych dziko żyjących tych gatunków chronionych jest coś, nie wiem, 55 w sumie wszystkich różnych gatunków, prawda, od brodzących, wodnych, drapieżnych, łuszczaków. No, ale mimo wszystko jest koło czego robić. Do tego jeszcze dochodzą tamte i inne ptaki egzotyczne i nie tylko. O, widzi pani, mieliśmy okazję, efekt dźwiękowy. Pawia, dokładnie. Pawia. Jako takowy pełną parą funkcjonuje od kwietnia tamtego roku. Zaczęło się to no, późną jesienią. Wszystko, co zostało zbudowane, było głównie z moich pieniędzy, moją pracą. Wykonałem wszystko sam własnoręcznie. Jedynie do budowy tej jednej woliery poprosiłem kolegę sąsiada, który też zresztą jest sympatykiem ptaków. I Radziu, pozdrawiam cię i dziękuję za pomoc. Typowo szczegawczy właśnie odgłos.
Spod Tybetu tutaj w Brzeskiej.
No można tak to nazwać. Są też tutaj ptaki egzotyczne, które trafiają dość ciekawymi drogami, gdyż często jest tak, że starsze osoby, które hodowały kiedyś ptaki, nagle umierają, rodzina nie wie co z nimi zrobić i po prostu też przywożą tutaj takowe właśnie egzemplarze, które przez jakiś czas u mnie pozostają, jednak staram się szukać dla nich domów adopcyjnych, gdzie trafiają pod opiekę, gdyż no, zależy mi głównie na miejscu dla naszych rodzimych gatunków. Nie zawsze jest to takie proste, żeby znaleźć od razu właściciela, gdyż staram się doszukać też miejsca, w którym wiem, że będą miały dobrze, że ktoś nie będzie ich używał do celów komercyjnych, rozmnażał masowo i próbował na nich zarabiać pieniądze.
Na jakiego ptaka teraz patrzę?
Akurat tutaj patrzymy na bażanty pochodzące z okolic Tybetu, Himalaji. Są to akurat uszaki.
Jakby pan nazwał odgłosy tego ptaka?
To jest jak u wszystkich kuraków, bo to jest rodzina kuraków. Bardziej bym to powiedział, że to są takie odgłosy, które partnerowi dają możliwość lokalizacji. Czyli to jest takie informowanie. Tu jestem, tu jestem, tu jestem. Cała gama dźwięków oznaczają różne sytuacje. Przed drapieżnikiem inaczej, czy w okresie tokowiska są to jeszcze inne odgłosy. Podejrzewam, że jak odejdziemy kawałek dalej, za chwileczkę będą się zupełnie inaczej odzywać i informować, że no, już nie ma tej obcej. O właśnie teraz chyba tak jakby na zawołanie. Niemalże. To jest właśnie taki typowy odgłos ostrzegawczy, że coś nadchodzi. Widzą kotka, więc informują, uważajcie, bo ktoś się zbliża.
my idziemy z drapieżnikiem kotem?
Miłeczka standardowo zawsze musi się koło nas gdzieś tam pokazywać. Strasznie lubi obcych, gdyż jest wtedy w centrum zainteresowania. No. Jedne na widok drapieżnika zamierają, udają, że po prostu nie widać mnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o gołębie czy wróblowate. Drapieżnik reaguje na najmniejszy bodziec, dajmy na to wróbel czy sikorka, próbuje uciekać i przeważnie wtedy dochodzi do ataku. Dlatego jest to bardzo dobra i sprawdzająca się strategia. Dlatego występuje nawet dymorfizm płciowy polegający na różnicy między samcem a samicą. On barwny, kolorowy, ona szara, po to, żeby się zlewać z tłem, z podłożem, gdyż często wysiaduje jajka, więc mniej rzuca się w oczy. Nawet dużo samców w okresie, kiedy kończy się tokowisko, też barwę zmienia na spoczynkową, po to, żeby nie być aż tak widocznym w naturze, gdyż wiąże się to jednak z ryzykiem utraty życia.
A ja patrzę na kolejnego egzotycznego ptaka, tutaj bażanci.
To akurat jest tajwański tam obok. Trafił ptak do mnie głównie z tego powodu, że samce tego gatunku są bardzo agresywne w stosunku do swoich samic i często dochodzi do tego, że na małej powierzchni, jeśli przebywa kogut skórą w okresie tokowiska, no staje się tak agresywny, że nawet zabija swoje partnerki. I na chwilę obecną ten ptak, jak pani sama widzi, przebywa sam odizolowany, gdyż no, ewidentnie wykazuje symptomy wzmożonej agresji w stosunku nie tylko do swojego gatunku, ale ogólnie do innych również.
Widać, że biega taki pobudzony.
Tak, widać ewidentnie, że cały czas testosteron go rozpiera i jeśli bym mógł tylko to, to chętnie by dopadł zarówno kaczkę, gęś, jak i innego bażanta. No ale cóż poradzić, taki charakter.
Łabędzie.
Tak, tutaj mamy dwa łabędzie. No niestety jeden z ptaków jest nielotem, gdyż praktycznie połowa jego skrzydła musiała być amputowana. Był przez chwilę sam. Jak widać, znowuż trafił kolejny łabędź. Jest to samica, która w tym momencie jest już zupełnie lotna, sprawna do lotu. Została uwolniona późną jesienią, jednak po dwóch tygodniach dziwnym trafem wylądowała niedaleko. I obawiam się, że no, sparzyły się po prostu.
Już jest para, małżeństwo.
No może nie aż tak do końca. Liczę się z tym cicho, że teraz wiosną, kiedy będą powracać łabędzie, jeszcze raz ją spróbuję wywieźć o wiele dalej i niech jednak wróci do naturalnego środowiska i tam się mnoży i daje kolejne pokolenia. Gdyż jako takowy ośrodek nie ma bezpośrednio na celu rozmnażania ptaków. Trzeba stworzyć im odpowiednie warunki, a wiąże się to też z pracą, z pieniędzmi i czasem poświęconym jeszcze, bo też odpowiednią dietę trzeba zastosować. Stosuję zasadę, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jeśli wpuszczam nawet takie ranne ptaki lub ptaki w okresie już rekonwalescencji do ptaka, który był oswojony, widzą, że ten jest spokojny i one automatycznie zaczynają się wyciszać. U każdego rekonwalescenta najlepszym takim, bym powiedział, odzwierciedleniem, że jestem gotowy do powrotu, jest jego właśnie zachowanie. Jeśli chodzi wyciszony, spokojny, prawda, dużo jeszcze gdzieś tam sobie drzemie na gałęzi, to widać, że to jeszcze nie ten moment. Nagle następnego dnia przychodzę, on zaczyna szaleć, próbuje się dobijać, chce wyjść. On sam nam pokazuje, jestem gotowy, chcę stąd uciec. I wtedy podejmujemy właśnie próbę uwolnienia i zazwyczaj jest ona zakończona, jak ktoś mówi, sukcesem.
Jastrząb.
Jak widać, ich naturę już są niemalże gotowe do powrotu, tylko niestety samica ma zniszczone upierzenie, ten samiec podobnie. Długie lata przygotowywałem się do faktu, żeby założyć takie miejsce, taki ośrodek, samowykształcenie leśne. Musiałem być pewny, że moja wiedza i przede wszystkim doświadczenie zdobyte przez szereg lat w opiece nad różnymi gatunkami zwierząt, nie od ssaków, ryb, po ptaki, ale jakoś ptaki mi były zawsze najbardziej bliskie. Postanowiłem, że najwyższy czas coś takiego zrobić i oczywiście z pomocą mojego lekarza weterynarii, którego serdecznie pozdrawiam, moją nieodzowną Dagmarę Wojnarowską, która cały czas służy mi pomocą przy wszelkiego typu skomplikowanych zabiegach. No przede wszystkim konsultujemy sposób leczenia, stosowania różnego typu witamin czy antybiotyków. Jest, bym powiedział, nieodzowna w tym wszystkim. Jednak doświadczenie jest podstawą, bo na próby nie ma czasu. Próbować można smak gumy do rzucia, a tutaj trzeba podjąć decyzję, czy danego osobnika pomagamy mu w bardzo szybki sposób, nawet przeprowadzając eutanazję, czy jednak jeśli nawet straci skrzydło, czy nie lepiej będzie właśnie pozostawić go przy życiu, bo kto wie, może nawet go przekazać można później do odpowiednich podmiotów, gdzie będzie służył jako egzemplarz edukacyjny. Bo czasem warto widzieć coś z bliska. Dopiero wtedy ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, mają wyobrażenie, z czym mają do czynienia. Nie jeden mówi, no łabędź, no jaki piękny łabędź, ale nie bierze sobie tego pod uwagę, że łabędź w okresie, kiedy samica wysiaduje jaja, czy ma młode, może być bardzo niebezpiecznym ptakiem, zwłaszcza dla osób młodych, gdyż jego siła jest no, wyjątkowo duża i jest ptakiem, bym powiedział, mocno zdeterminowanym do obrony swojej rodziny. Już nie mówiąc o ptakach drapieżnych, no jeśli ktoś namacalnie tego nie zobaczy, no to tego nie zrozumie. Także czasem warto podejmować różne decyzje. No w tym momencie widzi pani, ja już odruchowo, bociany patrzą w niebo, czyli mamy gdzieś jakiegoś drapieżnika. I moje ptaki mi wyraźnie mówią, co się dzieje wokół.
Pan też słucha tych ptaków, nie tak, tylko ogląda?
Oczywiście, tak. Dzięki właśnie takiemu miejscu ja widzę, jak różne gatunki ptaków używają wspólnego języka. Wbrew pozorom ktoś by pomyślał, no jak bocian zrozumie kaczkę, czy dajmy na to bażan zrozumie gołębia. Ale wystarczy jeden sygnał ostrzegawczy i cała reszta wie, o co chodzi. O, widzi pani, mówię, dopiero już widać na niebie myszołowy, które kołują. No tu akurat słychać gołębie, które nawołują partnerki, tylko akurat partnerek nie mają.
Paw w pełnej krasie.
No jeszcze nie jest to ten pełny okres, prawda, tokowiska, bo u pawi zaczyna się zazwyczaj tak w okresie, no właśnie uszak ostrzega całe towarzystwo przed drapieżnikami z powietrza. Gdyż jego pełny okres tokowiska będzie przypadał za miesiąc, to wtedy naprawdę wszelkiego typu odgłosy, często pieje, informuje o swojej obecności, że tutaj jest. Akurat te pawie to moje prywatne ptaki, które trzymam po prostu z czystego sentymentu, też już są bardzo leciwe i są jakby pewnego rodzaju takim złotym piórkiem, o, tutaj w grupie.
Dlaczego akurat do pawi pan ma taki sentyment?
Może to jest uwarunkowane tym, że będąc jeszcze dzieciakiem, to jeśli ktoś miał pawia w hodowli, to już taki był prestiż. No, na dzień dzisiejszy paw jest bardzo powszechnym ptakiem, jednak sentyment do tego gatunku mi pozostał. A że jestem pasjonatem sów, też nie bez powodu mój ośrodek nosi nazwę Puchacz, ale to jest już inna historia właśnie związana z tym, że moim takim dziecięcym marzeniem było spotkanie właśnie tej jednej z największych sów świata właśnie w naturalnym środowisku. Ptaki ogólnie nie lubią dotyku, nie lubią głaskania. W sumie z takimi ewenementami są sowy, gdyż one akurat lubią takie pieszczoty, dotyk swojego opiekuna. Ja osobiście jestem daleki od oswajania, daleki od myziania, głaskania. Jeśli to ma być ptak dziki, prawda, i natura go stworzyła, to i tak dla niego jest wielkim dyskomfortem dotyk podczas leczenia czy podawania środków, prawda, które mają mu pomóc w powrocie do zdrowia. Dlatego staram się unikać kontaktu. Nawet większość karmienia nie odbywa się w takich porach, gdzie te ptaki starają się mnie nie kojarzyć z jedzeniem. Staram się to robić o zmroku, w okresie, kiedy ten posiłek popołudniowy jest już przez nich spożyty. One szukają miejsca na nocleg. Ja dopiero wtedy podaję, żeby rano one podejmowały pokarm, nie kojarząc, że został nasypany bezpośrednio przeze mnie. Dlatego nawet, jak pani zauważyła, nie stosuję żadnych pojemników na pasze, na karmy, gdyż często zdarzało się tak, że ptak, jeśli długo przebywał, dajmy na to w zamknięciu, na terenie ośrodka, miał w idealnych pojemniczkach podawany pokarm, później zaczynał tego pokarmu szukać w naturze. I często zdarzało się tak, że sroki czy kawki podlatowały do psich misek, wybierając suchą karmę czy inny pokarm i często znowuż padały łupem kota czy psa. Także nawet, jak pani widzi, ja rozrzucam chaotycznie to ziarno, gdziekolwiek, żeby one zbierały, miały tendencję do szukania. Gatunki, które na przykład grzebiące, często robię tak, że im zasypuję ziarno i jeszcze przegrabuję grabkami, żeby one go sobie szukały. Bo jeśli wrócisz do natury, on nie będzie zawsze na miseczce leżał, tylko niestety będziesz musiał przekopywać ściółkę, czy no, dajmy na to, próbował w przypadku tak jak ptaków drapieżnych skubać pióra ze swojej ofiary, bo nie sztuką jest wyleczyć bo zdarza się tak, że ptaki mogą bawić nawet pół roku, czy dłużej. I rzeczywiście w tym okresie mógłby się przyzwyczaić do tego, że będzie pił tylko i wyłącznie wodę z białego wiaderka, czy jadł tylko i wyłącznie, dajmy na to, mrożonki w postaci osesków myszy, czy jednodniowych kurcząt. Trzeba różną karmę poszukiwać. Niekiedy trzeba się poświęcać, w nocy zbierać dżdżownice po to, żeby nad ranem ich rozrzucić, żeby taki bocian ewidentnie ich szukał w trawie. Byłem wtedy świadomy, że spokojnie ja go mogę wypuścić, bo ty się zachowujesz cały czas tak, jakbyś był w naturze. Wiadomo, to są tylko minimum, ale to minimum trzeba jednak zachować.
Indoor?
No, powiem pani tak, no, to jest wbrew pozorom nie taki domowy, bo to jest dzika forma indyka. Takiego, jak występuje w naturze w Kanadzie, gdyż jest to oryginalny dziki indyk kanadyjski. Dostałem te ptaki w prezencie od swojego znajomego i trzymam ich głównie po to, żeby ktoś mógł docenić piękno dzikiego indyka. Wiadomo, on w tym momencie jeszcze nie tokuje, ale jest to, bym powiedział, jeden z piękniejszych ptaków. Tak naprawdę jest to endemit, gdyż naturalnie on występuje tylko i wyłącznie na terenie Ameryki i nigdzie indziej. No niestety stał się popularnym ptakiem domowym, jednak jego ogólne zachowanie i tryb bycia i życia jest niesamowity. Sposób, jaki on tokuje, jak się zachowuje w stosunku do swojej partnerki, do konkurencji.
Ten odgłos, ja nie wiedziałam, co tak trzęsie, a to są pióra pawia.
Jak jest już taki mocno nakręcony, wprawia ogon w wibrację. I jeśli ktoś tego nie widzi na co dzień, to myśli, że prawda, te piękne pióra są ogonem. Natomiast nie. Ogonem jest tylko ta szara taka 50-centymetrowa powierzchnia. Wszystkie pióra te piękne to są pióra będące na grzbiecie. Każdy na swój sposób stara się przypodobać tej swojej partnerce. To jest żuraw, tak.
A bo tam jeszcze jeden chodzi, prawda?
Tam są jeszcze dwa, tylko to są bardzo terytorialne ptaki i jeśli by ten rekonwalescent trafił do tamtych, to zamiast pomocy by jeszcze uzyskał niezłą, bym powiedział, pucuwę od tamtej dwójki. No niestety ten ptak będzie już musiał pozostać na ośrodku, trafił do mnie, miał bardzo poważne złamanie. Ta noga dyskwalifikuje go do tego, żeby powrócić do natury. Tam słychać myszołowa, no niestety jest to ptak, który już nie wróci na wolność, gdyż też jest po amputacji skrzydła, miał bardzo poważne złamanie, ale no jak widzi pani, budzi się w nim instynkt samca tokującego, widzi latającego innego samca, konkurenta i ogłasza swój teren. Znakiem tego czuje się tu całkiem nieźle, jeśli uważa tą wolierę za swoją. Czyli informuje, ja tu jestem. To są akurat Magellany andyjskie, też dostałem w prezencie od kolegi, bo tak jak powiedziałem, dla mnie nie ma znaczenia, czy trafi wróbel, orzeł, sikorka, żuraw. Prawdę mówiąc, ja wszystkie ptaki traktuję na jednym poziomie i dla mnie tak samo jest sukcesem uwolnić sikorkę, jak i bielika.
Powiedzmy do tego ptaka, wydaje nietypowy odgłos.
To jest akurat też endemin pochodzący z Nowej Zelandii. Jest to kazarka rajska. Też bardzo wiekowe ptaki. Tu po prostu doczekują swojej starości, o takiej typowej. No jednak jakby nie patrząc, przyzwyczaja się człowiek do każdego stworzenia, prawda? Czy ono jest tydzień, czy ono jest miesiąc, a zwłaszcza jeśli jest coś dłużej, o wiele dłużej, człowiek obserwuje go codziennie i widzi zmiany, jakie zachodzą. Nawet czasem jak uwalniam, to jest taki moment takiej nostalgii. Tak fajnie było, jak byłeś, jak zdrowiałeś, dochodziłeś do siebie, a tu już pyk, nie będzie cię. Są czasem takie niesamowite powroty, że ni z gruszki, ni z pietruszki on się pojawia po jakimś czasie albo dowiaduje się, że ktoś go widział tutaj czy tam, bo jeśli chodzi o identyfikację, dużą pomoc mam ze strony doktora nauk biologicznych, pana Mariana Stoja, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to taki, nie ukrywam, autorytet w świecie ornitologii, człowiek z niesamowitą pasją, człowiek, który wiele zrobił dla ochrony, zwłaszcza ptaków drapieżnych, orłów, orlików. Jesteśmy cały czas w kontakcie i przyjeżdża tu do mnie, obrączkuje ptaki, ewidencjonuje je i też często jest tak, że informuje mnie, że słuchaj Robert, bo tutaj twój ptak tu i tu się znalazł, bo ktoś go, dajmy na to, odczytał, ktoś go znalazł przez przypadek, także jest to takie fajne. Bo ma człowiek świadomość, że jednak ta praca nie poszła na daremne i nie kończy się na tym, że wypuściłem i nie wiem, co się stało. Wiadomo, nie mówię tu o wszystkich egzemplarzach, tylko ogólnie Czasem jeden nawet na stonie ktoś da znać, że jednak żyje, że jest i to jest takie, wie pani, budujące.
Jedno przez drugie gada.
Tak, dokładnie. Ja bym powiedział, że jego partnerka go dopinguje. Jeszcze bardziej do tego, żeby być takim hałaśliwym, ale to jest głównie związane z tym, że to są dość agresywne ptaki terytorialne. I samiec nie zawahałby się w tej chwili, jak to się mi pojechać nam na nogawkach, jeśli byśmy się zbliżyli za bardzo.
Nie mogło zabraknąć bocianów u pana oczywiście.
No, ależ oczywiście. No, w tej chwili zimuje tylko dwa ptaki. No, wróciły do zdrowia, jednak wypuszczenie ich o tej porze byłoby dla mnie jeszcze, bym powiedział, nonsensem, gdyż wiosny jako takowej jeszcze nie ma, chociaż słyszałem już, że gdzieniegdzie się pojawiają bociany na gniazdach. Ale biorąc pod uwagę, że jeśli całą zimę tutaj wytrzymały, to jeszcze ten miesiąc wytrzymają i wrócą oczywiście do natury, gdyż trafiły do mnie późną jesienią i nie były w stanie pokonać trasy migracyjnej, więc tymi sposoby sobie spokojnie przezimowały, a wiosną wrócą na łono natury. Tak, tutaj tu są gąski, tu akurat jest dużo ptaków, które zostały przez przypadek wyłapane u nas w środowisku. Zarówno gęsi, kaczki w okresie spierzania zrzucają całe upierzenie tonośne, dzięki któremu latają. I ludzie widzą coś nowego, o, to nie nasze. I tak lepiej jest, że wolą takiego ptaka tutaj dostarczyć, niż stwierdzą, że może on będzie smaczny. Bo słyszałem, że i takie przypadki się zdarzają. I dzięki temu są po prostu tutaj u mnie na obiekcie i cieszą się dobrym zdrowiem. A przy okazji można też fajne zachowania przy nich zauważyć.
No tak śmiesznie chodzi.
A no taki ma po prostu sposób chodu. Ja bym chciał pokazać, że idę do ciebie, zaraz ci pucówę spuszczę. Tam mamy nasze rodzime gęgawy. Też teraz na wiosnę będę ich uwalniał, gdyż były to ptaki w okresie sezonu łowieckiego poszczelone. Zostały niepodniesione. W tej chwili one złapały się w parę i też czekam momentu, jak już warunki będą odpowiednie, uwolnię ich, bo już są całkowicie sprawne, lotne i wrócą do naturalnego środowiska. Parę gęsi, która w tym momencie, jakbym to powiedział, wita się ze sobą. To nawet widzi pani sylwetki, gąsior kładzie nisko głowę, ona dźwiga głowę do góry. To jest takie powitanie, tak jakbyście chcieli sobie powiedzieć, witaj kochanie, dawno cię nie widziałem. No, to jest też jeden z takich, bym powiedział, typowych odgłosów informacyjnych, prawda? Tak, aby sobie dyskutowały między sobą. Dzięki ośrodkowi, ja każdemu to powtarzam, mam możliwość tak bliskiego kontaktu, że nie każdy sobie jest w stanie na to pozwolić. Praktycznie widzę rzeczy, których nie jesteś w stanie zaobserwować w naturze z daleka i czasami dopiero pewne szczegóły jesteśmy w stanie zobaczyć u egzemplarza czy osobnika, którego znajdziemy martwego. A to są akurat moje prywatne ptaszki. To są trzy amadynki zebrowane, pospolite zeberki. Często używam ich w klatkach jako ptaki porządkowe, bo nie każdy może o tym wie, że zeberki mają wręcz maniakalny sposób budowania gniazda. Każde jedno pióro, słomka, trawka jest używane jako budulec. I w niektórych wolierach, zwłaszcza w okresie pierzenia, wystarczy taką nawet samce wpuścić i powiem pani, dużo mi odpada problemu związanego ze sprzątaniem piór, bo one pięknie nas zbierają do takiej budki, a raz w tygodniu to czyszczę i one znowuż później sprzątają, także trzeba mieć różne sposoby na to.
Trzeba też znać ptaki dobrze po prostu.
Ale rzeczywiście, no tak jak wcześniej powiedziałem, no trzeba mieć jakieś życiowe doświadczenie, bo to nie da się tak zrobić z dziś na jutro, że zachce się mi i to będzie. No trzeba metodą prób i błędów wiele rzeczy spróbować.
Patrzę na jedną sowę, która jest biała, to jest?
To jest puszczyk uralski, zwana duchem Karpat. To jest taka nasza, bym powiedział, tutaj podkarpacka sowa. Typowy gatunek leśny. Ta trafiła do mnie dość dawno temu, bo jeszcze w tamtym roku miała zderzenie z pojazdem. W międzyczasie jeszcze Dwa inne egzemplarze tego samego gatunku do mnie trafiły, zdążyliśmy już ich zaobrączkować i uwolnić, a ta nadal przebywa na ośrodku, gdyż najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia błędnika. Stosuję teraz kurację i widzę, że jest wyraźna poprawa.
Ale tamte dwie sowy...
To jest puchacz europejski, jest to największy gatunek sowy żyjącej w Europie i prawdopodobnie też na świecie. Ogólnie jest dość dużym wypłochem. Właśnie problem w ich gniazdowaniu polega na tym, że puchacze są w stanie, jeśli są nękane przez ludzi, często porzucają gniazda z jajkami, a nawet z młodymi, gdyż nie lubią jednak, kiedy się ich nachodzi. I nawet jak sama pani zauważyła, tutaj jak ja bym wszedł, to by nie było problemu. Natomiast w tej chwili widzą panią jaką obcą osobą i one już są w kąciku przygotowane, no najchętniej by uciekły, ale jeśli by zostały osaczone, no to nie życzyłbym, żeby tymi szponami po prostu zaliczyć prawie 1000 kilogramów uścisku na rękę, czy dajmy na to na plecy. No są to bardzo silne ptaki, niemniej jednak no, są to bardzo duże i bardzo piękne ptaki.
Dlaczego pan tak właśnie kocha te sowy?
Puchacz to było takie marzenie z dzieciństwa, żeby ich po prostu zobaczyć na żywo. To miałem takie kilka zwierząt. No, między innymi to był puchacz, żurawie uwielbiam. Chciałem zawsze zobaczyć wilka, niedźwiedzia. No i w sumie wszystko widziałem, a teraz mam tą niesamowitą, bym powiedział, przygodę, że mogę ich oglądać praktycznie codziennie, przechodząc koło nich. Obserwować, widzieć zupełnie nowe rzeczy, z którymi się mogę podzielić z innymi ludźmi, gdyż nie wszystkie zachowania można zobaczyć choćby nawet w naturze, gdyż jednak to zwierzę, ten ptak jest o wiele bardziej czujny.
Liczba ptaków jest ogromna. Ile rąk przy tym pracuje?
Te dwie.
Na czym polega sprzątanie woli?
Pani tak, no codziennie trzeba przegrabać odpadki, na przykład tak jak u drapieżnych, bo nie może zostawić, dajmy na to, kawałków mięsa z dnia poprzedniego. Teraz jeszcze zimą pół biedy, ale w lecie, no to raz, żeby było czuć, bakterie by się rozwijały. Trzeba wszystkie fruwające, spierzone pióra pozbierać, zapakować do worków. Trzeba mieć zgodę od powiatowego inspektoratu weterynarii na przetrzymywanie odpadów kategorii trzeciej w postaci karmy właśnie dla drapieżników. Trzeba zachować przede wszystkim odpowiednie warunki sanitarne. No jest to, powiem pani, mnóstwo dodatkowych rzeczy, o których nikt nie wie. I czasem nawet jak ktoś mnie odwiedzi, pomyśli, o kurde, jak fajnie, ale tutaj pan ma fajnie. No pan sobie może pooglądać, ale nikt nie wie o tym, ile to kosztuje pracy. No teraz zaczyna się ten sezon, ja nie wiem, gdzie będzie ręce włożyć, bo trzeba, prawda, zagrabać całe podwórko, posprzątać, wymienić podściółki. No dopiero myłem woliery dla drapieżnych, wymienić ściółki, wymiana wody. No powiem pani, ogrom pracy.
Te ptaki mają różną karmę i co wieczór pan musi do tej woliery otworzyć i wrzucić różne rodzaje karmy. Widziałam tak, kapustę, co mnie zdziwiło.
Zielenina w przypadku ptaków wodnych to podstawa. Ja nawet w piwnicy mam donicę, gdzie wsiewam owies, on kiełkuje i po 5 dniach jest podawany, żeby na świeżo była zielonka. Kuraki też bardzo dużo jedzą zielonki. Uzupełniam to kapustą pekińską, kapustą jabłkami, gruszkami. To ziarno to praktycznie, powiem pani, idą tony miesięcznie, nie licząc już tego, że różne rodzaje. Pszenicy, owsa, kukurydzy, słoneczników. No praktycznie każde możliwe ziarno, jakie mamy. Specjalne karmy dla uszczaków. Taką drapieżnym soku musi mieć codziennie świeże mięso. Myszołowowi nawet czasem przygotowuję mięso takie lekko przyjełczałe, bo jest padlinożercą. Mniejsze sowy jedzą co innego, pustułki co innego. Nawet w okresie letnim pustułką łapie pasikoniki, bo one też w naturze zjadają, prawda, dużo owadów. To jest 24 na dobę. No trzeba być świadomy, że trzeba być. Tak jak mówiłem, to jest moja pasja. I dużo ludzi mam właśnie takich, którzy chętnie mi pomogą, przynoszą karmę. Może to jest w mojej naturze, że ja czasem uważam, że jeśli podjąłem się tego, to przede wszystkim muszę ja temu podołać. A jakakolwiek forma pomocy od ludzi, no będzie mile widziana. Ja mówię, często nawet zaznaczam, że nie chodzi o pieniądze. Czasem nawet pomoc drugiej pary rąk jest bardzo ważna, bo jak pani widzi, teraz trzeba wszystkie elementy drewniane wyczyścić, odmalować z powrotem przed sezonem wiosenno-letnim. Niekiedy jest tak, że ja w ciągu dnia muszę ugotować obiad, posprzątać dom, zrobić pranie, ale jeszcze wywieźć 6 big bagów trotów i 2 tony piasku. Oprócz tego pracuję zawodowo. ja zapomniałem o wakacjach. Może jest czystym paradoksem. Jestem sam, nie mam partnerki, głównie z tego powodu, że mam świadomość, że ona by chyba tego nie ogarnęła.
Chyba, żeby tak samo kochała ptaki.
No chyba, żeby tak samo kochała ptaki. To jest podstawą, bo mówię, jestem dość specyficzną osobą i no, lubię ogólnie spokój. Lubię to, co robię i wystarcza mi to. Ja nie muszę jechać do Ameryki Południowej, oglądać dziwowronki, czy na Nową Zelandię oglądać kiwi, kiedy uważam, że mamy tak piękne ptaki jak kraskę, jak żołnę, jak szczygła, jak puchacza. To trzeba doceniać.
No. Pamięta pan swoją pierwszą obserwację ptasią?
Pewno, że pamiętam. Miałem wtedy może 4 latka. Nie, taki bajtel byłem. I moją pierwszą obserwacją było to, jak wpadła sikorka bogatka przez otwarte okno do pokoju i siedziała na karniszu i nic w domu nie mówiłem, bo dla mnie było to tak fascynujące, że ona sobie siedzi. Tylko niestety popełniłem błąd, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy o tym, że sikorka no, cały czas żeruje, potrzebuje jeść i po południu była już tak biedna, spuszona i głodna, że jak ją tato wypuścił, do dziś mam teraz wyrzuty sumienia i zastanawiam się, czy ona przeżyła kolejny dzień, czy nie. Także pamiętam pierwszą obserwację i pamiętam swój pierwszy życiowy błąd, który popełniłem. No.
A potem już na poważnie świadomie?
A już chyba rok później. Już w wieku 5 lat to jakoś tak się zaczęło wszystko kluć. Wszystkie zwierzęta, które są, mnie kręcą. Lubię ich obserwować i zaczęło się od złotej rybki, skończyło się później na koniach, do których mam też niesamowity sentyment. Jednak warunki mi nie pozwalają teraz na to, żeby ich tutaj mieć. A na chwilę obecną to już nie mogę nazwać obserwacją. Mam wrażenie, że w to wrosłem. No dziennie trzeba liczyć 4 godziny na same sprzątanie. Do tego dołożyć 2 godziny na karmienie. Do tego doliczyć co najmniej godzinę na, no, 1,5 godziny na wymianę wody. No i nie mówię o tym jeszcze, jak przyjdzie sezon, jak są maluchy, jak jest dużo ptaków, którymi trzeba się praktycznie zajmować cały czas, albo jeszcze się trafią nagłe przypadki. Także teraz jest tyle dobrze, że przychodzi dłuższy okres naświetlania, więc zawsze godzinę przed pracą tą zawodową wstaję, sprawdzę, czy jest wszystko ok, wracam po południu, zasuwam, a następnego dnia, jak jestem w domu, pełną parą zaczynam dzień, jak najwcześniej się da. Jak ktoś mówi, od skowronka do żaby.
Czy pana praca zawodowa też jest związana ze zwierzętami?
Ależ oczywiście. Jestem pracownikiem Muzeum Krosno. Pracuję tutaj w oddziale skansenu Karpacka Troja, a konkretnie razem z 2 kolegami pracujemy na sektorze hodowlanym i tam opiekujemy się zwierzętami starych ras, takim jak koniki polskie, kozy karpackie, owce wrzosówki, bydło węgierskie długorogie.
Wyobraża pan sobie teraz to swoje podwórko bez tych wolier wszystkich?
Ale skądże? Ja mam, wie pani, cały czas poważne plany. Dopiero teraz widzę, jak to powinno funkcjonować. Mam bardzo duże chęci, żeby wybudować taki duży staw, profesjonalną, dużą wolierę oblotową dla dużych ptaków drapieżnych i nie tylko. Nastawić się przede wszystkim na jeszcze większy wachlarz gatunków, żeby można było przyjmować. Wiadomo, że wszystko to się wiąże z finansami, ale jak to się mówi, najważniejsze móc to chcieć. Moje plany związane są właśnie tutaj, z tym miejscem, żeby się jeszcze lepiej rozwinąć, może poszukać kogoś do pomocy, może jeszcze taki zakręcony się jakiś znajdzie. Lata uciekają, no czasem też staję z bólem gardła czy pleców, ale to nie ma znaczenia. Zwierzęta czekają, ja im nie wytłumaczę, że miałem grypę i miałem 39 stopni gorączki. Po prostu trzeba się było ubrać, zrobić co do mnie należy. Jedynie sobie odpuściłem sprzątanie w tym dniu. Ale wie pani co? Co to jest za zmęczenie, kiedy człowiek siada tutaj na tej ławeczce z kubkiem kawy w dłoniach i ma 10 minut na to, żeby spokojnie pomyśleć sobie, ho! Na dziś koniec. No to wtedy to jest taka, powiem pani, ulga. I w tym momencie, kiedy tak sobie pomyślę, telefon. Tak, słucham, proszę pana, bo znalazłem coś takiego. I mówię, no to dobrze, proszę przyjechać. No i na tym się kończy właśnie ta chwila tego relaksu. No ale, no mówię, to są właśnie te momenty, kiedy człowiek dostaje, sprawdzasz, co robisz, jak się do tego ustosunkować, działasz, a później wypuszczasz. I wie pani, jest najfajniejsze w tym wszystkim, że dzięki temu miejscu poznaję ludzi o podobnym charakterze i podobnym sposobie myślenia. Ktoś by powiedział, że jestem monotematycznym człowiekiem, że nie zajmuję się niczym innym. Zajmuję się wieloma rzeczami. ale to, nie ukrywam, jest mój taki konik, nie? Sposób na życie. Dobrze mi z tym. I mam nadzieję, że tym moim pacjentom też.